Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Podsumowanie muzycznych wydarzeń miesiąca będzie zawierać dziś sporo elementów związanych z tematyką skrzypcową. W Wielkim Tygodniu w Poznaniu odbyły się już ostatnie przesłuchania kandydatów do 14. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Jak przewodniczący jury Maksym Węgierow ocenia udział młodych wirtuozów oraz poziom konkursu? Jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie doświadczyłem jako przewodniczący jury, że miałem okazję słuchania wszystkich kandydatów na żywo, a na dodatek możliwość poznania ich gry w dość ekstremalnych warunkach. Tutaj mieliśmy wzgląd na wiele rzeczy. Nerwy skrzypka, gdy pojawia się na scenie, nie towarzyszą w sytuacji, gdy oglądamy go na przesłanej kasecie czy na płycie DVD, którą można przecież nagrywać 500 razy, jeżeli się tylko chce. Tu solista wychodził na scenę i miał jedynie tylko jedną szansę. To była wielka odpowiedzialność i sposobność przeze mnie odkrycia oraz zobaczenia, czy ten kandydat będzie dobry w pierwszym, drugim czy trzecim oraz finałowym etapie. Mam dla tych młodych ludzi wiele szacunku za odwagę, ale także dla publiczności, w której jest tyle ekscytacji konkursem. Skrzypek musi wystąpić i być ponad te ekstremalne okoliczności konkursowe. Mam także wiele uznania dla polskiej szkoły, dla polskich nauczycieli. Ja pochodzę ze świetnej szkoły rosyjskiej, ale teraz wielu rosyjskich nauczycieli mieszka w Stanach, w Europie, w Japonii, na całym świecie. Szkoła rosyjska właśnie w swoim poprzednim kształcie przestała egzystować w Rosji. Ona jest wszędzie. To zdumiewa i jest niesamowite, że tu, gdy przyjechałem do Poznania, usłyszałem wielu fantastycznych skrzypków, którzy przyjechali z Polski. Tu żyją i tu się uczą i są kształceni przez polskich profesorów. Przez to mogę powiedzieć, że polska szkoła skrzypcowa jest absolutnie jedną z wiodących w świecie. Ona jest po prostu w lidze mistrzów. Wszyscy uczestnicy przesłuchań w świecie i w Poznaniu musieli wykonać pierwszą część z koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Posłuchajmy więc fragmentu tego utworu w wykonaniu Maksyma Węgierowa oraz orkiestry lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Kurta Mazura, a potem pierwsze impresje i wrażenia młodych ludzi. Thank you.
Taka możliwość, żeby po prostu zagrać na żywo, że są takie spotkania organizowane na całym świecie. Jest to rzeczywiście nowość w tak dużych konkursach.
To jest organizowane bardzo dobrze i to myślę, że się sprawdza, bo jednak pan Węgerow to kasa sama w sobie i naprawdę super pomyślane, że pan Węgerow jeszcze znalazł czas, żeby porozmawiać po występie z każdym z uczestników. Bardzo konkretny człowiek. Będę brał pod uwagę to, co pan Węgerow mi powiedział. Będę się starał to jakby zrealizować.
Ja byłam bardzo mile zaskoczona, że ten kontakt był tak łatwy, taki bezpośredni i prosty, jak z takim zwykłym śmiertelnikiem jednak dla nas, dla skrzypków. Taki jest dreszczyk emocji, kiedy się go słyszy, a co dopiero, kiedy się z nim rozmawia. Stąd byłam bardzo mile zaskoczona taką prostotą przekazu. Kilka wskazówek takich, powiedziałabym, że nawet czysto technicznych. Też miałam kilka uwag odnośnie tego, co robię dobrze, co mam nie zmieniać, że tak powiem. No były to na pewno bardzo cenne uwagi. Ja nazywam się Maksima Sitarz, jestem studentką tutaj w Poznaniu.
Marta Wasilewicz. Bardzo cieszę się, że mogłam zagrać i w ogóle zaprezentować się przed całą publicznością i oczywiście przed Maksimem Węgerowem.
Nazywam się Maksymilian Cybowski, jestem z Olsztyna, w tej chwili uczę się na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jest to poważna decyzja, natomiast ja nie traktuję tego dnia, tego konkursu, tych eliminacji w ten sposób, żeby je przejść. To jest taka walka bokserska i po prostu liczy się doświadczenie, liczą się umiejętności i na pewno im więcej stoczyło się takich walk, tym się jest twardszym i to jest bardzo duży plus.
kaprys Niccolò Paganiniego grała 16-letnia Celina Koc z Poznania, także kandydatka do konkursu. Drugą nagrodę podczas drugiego międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu otrzymała w 1952 roku Wanda Wiłkomirska, którą spotkała w Rzeszowie Zofia Stopińska.
Jest pani laureatką 4 ważnych międzynarodowych konkursów. Lipsko był bardzo trudny konkurs, bo to był konkurs bachowski, także tam śpiewały wyłącznie Bacha. Myśmy zaczęli być przygotowywani do konkursu Wieniawskiego. Przygotowanie jak puchar dywisa, no jest, jak jest zgromadzenie, zgrupowanie i musieliśmy grać. I ja pamiętam, że musiałam sobie wybrać z tych przyszłych jurorów tych, którzy będą takim moim coachem. I była pani profesor Dubiska, u której ja skończyłam. Była pani Umińska, którą ja bardzo uwielbiałam, ale wiem, że gdybym ja do niej poszła, to by wtedy pani Dubiskiej było przykro. Wobec czego, co ja robię? Tam był pan Tadeusz Wroński, równo 10 lat ode mnie starszy. I on wrócił z Brukseli po studiach z Gertlerem. A Gertler też jest Węgrem. I pan profesor Zaturecki był Węgrem i to byli koledzy z klasy Hubaja. Powiedziałam sobie, to samo włazi mi w ręce, nie będzie zmian. I ja się zgłosiłam, że chcę pracować, a Wroński jeszcze nie był jakiś taki znany, prawda, wtedy. Mnóstwo się jeszcze nauczyłam od niego przez rok, ale za to on mi się pokazał z najlepszej strony, mianowicie... Ja nigdy przedtem w ogóle nie grałam Szymanowskiego, nie znałam Szymanowskiego. To był akurat rok 52. Myśmy wtedy w Warszawie byli wszyscy, grupa uczestników przyszłych, Palulis, Statkiewicz, Bąkowski, Lewandowski, Kania z Poznania. I pamiętam, że na estradzie grała pani profesor Dubiska pierwszy koncert Szymanowskiego z Rowickim. I ja tę muzykę usłyszałam po raz pierwszy. To było tak zwane olśnienie. Ja siedziałam tam i ja myślałam, że ja zaraz umrę, że to po prostu niemożliwe. Nie ma takiej muzyki, nie ma. Ja to widzę jak w filmie. Jak skończyli, wszyscy tam wstali, oczywiście klaszemy i idzie Wroński i ja mu zabiegam drogę. Ja mówię, Tadeusz, ja chcę grać pierwszy koncert Szymanowskiego na konkursie. A konkurs był parę miesięcy później. I on powiedział, dobrze, dobrze, obiecuję ci, że po konkursie zrobimy koncert Szymanowskiego. Ty umiesz tego Karłowicza tak, że można cię wstrząsnąć w nocy i zagrać. Idzie dalej. Ja mu znowu zabiegam drogę i patrzę na niego i mówię, że Tadeusz, ja będę grała na konkursie pierwszy koncert Szymanowskiego. On spojrzał w te zdeterminowane ślepia i powiedział, dobra, poczekaj. To nie zapomnę do końca życia tego tekstu. Mówi, dobrze, teraz jest marzec. W maju jest we Wrocławiu trzeci etap, znaczy finały. Ja się nie będę wtrącać. Proszę bardzo. Naucz się tego, zagrasz nam z pamięci i z akompaniamentem fortepianu. To zobaczymy. Jadwiga Szamotulska ze mną ćwiczyła jak głupia. Choć jeszcze powtórzymy to, jeszcze to. A ja coraz piękniej to grałam. I teraz jest ten Wrocław. My przyjeżdżamy i właśnie Wroński oświadczył, że ona nie będzie grała Karłowicza, bo chce pokazać, czy zagra to. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja grałam w trasie. Ja stanęłam i zagrałam i dostałam absolutnie historycznego płaczu. I Umińska przyszła, tak mnie objęła, powiedziała, ja bym cię mogła zeżreć. A Wroński tylko przyszedł, mówi, dobrze, będziesz grała ten koncert. Akompaniował nam dyrektor Wisłocki i ja z nim to oczywiście zagrałam. I też to był wielki sukces na konkursie, że przyszedł Zdjajew i no dziecko, no ja stary, no ja płakał. Ja pamiętam tylko tyle, że przyszedł Rowicki jak taki blady, zazdrosny mąż. Poczekaj, ja ci zaakompaniuję ten koncert. No i zaakompaniowałam.
Słuchaliśmy fragmentu pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. W ramach 19. Świętokrzyskich Dni Muzyki odbyło się 9 koncertów zawierających utwory współczesnych polskich twórców. O festiwalu mówią kompozytor Paweł Łukowiec i skrzypek Krzysztof Jakowicz. Ich wypowiedzi zarejestrował w Kielcach Leszek Ślusarski.
Świetna inicjatywa, a finał naprawdę pozytywnie zaskoczył. Doborowa obsada przede wszystkim, pan Jakowicz, pan Czarnecki, pan Pijarowski, klasyka dyrygentury. No i utwory świetne. Zresztą sam koncert został poprzedzony wykładem pana Czarneckiego w naszej uczelni, w Instytucie Edukacji Muzycznej. Warto było być, ponieważ opowiadał kulisy powstania utworu, środki jakie wykorzystał, kompozytorskie. Także można było zbliżyć się do utworu, a dzisiaj po prostu go wysłuchać. I jak sam zapowiedział, kompozytor szuka piękna w swojej twórczości i znalazł je faktycznie. Przede wszystkim uważam, że pan Czarnecki jest jak gdyby kontynuatorem, czego mało jest naprawdę w twórczości kompozytorów współczesnych. Wizji Karłowicza, Szymanowskiego. Teraz w języku współczesnym ukazany ten sam nurt, ten sam kierunek i akcent polski, no, którego też brakuje, a który powinniśmy pielęgnować. Koncert przepiękny. No i majstersztyk w jakiś sposób poprowadzony przez pana Jakowicza w roli także dyrygenta. Muzyk, który także generuje emocje poprzez ruch. To jest niebywałe. Jest tak swobodny. Zresztą później okazało się także w innym obszarze muzyki, wypowiedzi muzycznej. Pokazał Piazzolę na skrzypcach. To jest też bardzo trudne. Uważam, że świetny finał tych dni świętokrzyskich muzyki. No i chwała Jackowi Rogali, że pielęgnuje tę piękną tradycję na świętokrzyskiej ziemi.
Samo zetknięcie z orkiestrą, która była nadzwyczaj otwarta i bardzo elastyczna i niesłychanie ufna, co jest podstawą współpracy, była czymś nadzwyczajnym i czymś bardzo wzruszającym. Myślę, że efekty tego były od pierwszego momentu bardzo widoczne i odczuwalne. Ja w każdym razie to odczuwałem, mam nadzieję, że słuchacze także. A poza tym prezentowaliśmy utwór pana Czarneckiego, dla mnie napisany Hombark, na motywach muzyki góralskiej ze Spiszu. I też byłem ciekaw, jak publiczność to przyjmie. Najwyraźniej bardzo się to podobało, mimo że słyszała to po raz pierwszy, bo to muzyka komunikatywna. Orkiestra niesłychanie wnikliwie podeszła do tego z zaangażowaniem. Tak samo do koncertu Bacha, który jest grywany, prawda, przez wielu ludzi. Ja troszkę mam już inne podejście do tego. Gram to znacznie szybciej, znacznie jakby sprawniej, potoczyściej, z radością. I orkiestra to ochoczo podchwyciło. Także moje wrażenia są ogromnie pozytywne. Zresztą uprawiam mój zawód z nieustającym optymizmem i wiarą, że dzisiaj zaczynam coś nowego budować.
Obertasa Henryka Wieniawskiego grali Krzysztof Jakowicz i Joanna Bocheńska. Również wirtuoz instrumentu strunowego będzie rozmówcą Haliny Więcek-Przybyły.
W kwietniu, podobnie jak w innych miastach polskich, na estradach muzycznych Szczecina przeważała sakralna i elegijna muzyka. Słuchaliśmy rekwiem Cherubiniego, Mozarta, Verdiego, pasakaliów Weberna, nieszporów żałobnych Pawła Łukaszewskiego. Do wyjątkowo ciekawych koncertów należał również występ znanego izraelskiego altowiolisty Avri Levitana. Ten wybitny artysta interpretował wraz z naszymi symfonikami pod dyrekcją Mykoły Diadury ostatnie nieukończone dzieło Beli Bartoka. Koncert na altówkę z 1945 roku, opracowany przez ucznia mistrza Tibora Serli. Koncert obfituje zwłaszcza w części finalnej, w partie wirtuozowskie. Avril Levitan grał porywająco, pięknym, nośnym tonem, z błyskotliwą techniką i młodzieńczą dynamiką, uwzględniając również liryczne momenty. Urodziłem się w Tel Awiwie w 1973 roku. Moja muzyczna edukacja zaczęła się, gdy miałem 5 lat. Zacząłem grać na skrzypcach. Rodzice nie byli muzykami, ale zawsze bardzo lubili muzykę. W domu brzmiało wiele nagrań muzyki klasycznej. Mama zawiozła mnie kiedyś nawet do Berlina, do filharmonii, abym posłuchał dobrej muzyki. Rozpocząłem naukę w Izraelu. Najpierw w Haifie, później pojechałem na studia do Paryża, a następnie pogłębiałem umiejętności w mistrzowskiej klasie w Nowym Jorku u różnych nauczycieli. Wiem, że grał pan już kilkakrotnie w Polsce. Byłem kilka razy w Polsce. Pierwszy raz odwiedziłem Polskę wraz z moim ojcem, mamą i synem. I to było 6 lat temu, w sierpniu. Grałem wtedy w Warszawie, w Krakowie. Później prowadziłem letnie kursy także w Krakowie. Moja babcia pochodzi z Białegostoku. Do Izraela przyjechała w 1933 roku. Grał pan z powodzeniem na obu półkulach. Grałem między innymi oczywiście w Warszawie, ale i Concertgebouw i w Wiedniu i z berlińskimi filharmonikami w Tokio, w Stanach Zjednoczonych, z wieloma znakomitymi orkiestrami i muzykami. Bardzo ważne jest granie z doskonałymi muzykami, na przykład z wiedeńskimi filharmonikami. Ale czasem pamięta się różne koncerty z różnych przyczyn. Ja pamiętam taki koncert w Portugalii, niedaleko Porto, w małej wsi, w niedużym kościółku, wypełnionym po brzegi bardzo wieloma ludźmi. Wielu z nich stało, bo nie było już miejsc siedzących i tak na stojąco większość słuchała koncertu. Wspaniałe wydarzenie, doskonała akustyka i cudowny nastrój.
8 kwietnia w ramach cyklu Mistrzowie Batuty zadyrygował Filharmonią Poznańską legendarny dyrygent Christopher Hogwood. I rzeczywiście prowadząc wspaniale utwory Haydna, Strawińskiego i Mozarta. Studiowałem klawesyn u Rafaela Pujana, Gustawa Leonharda i Brytyjki Harry Potts. Trzeba przyznać, że ludzie mojego pokolenia musieli do bardzo wielu rzeczy dojść samodzielnie. Jeśli chodzi o dyrygowanie, to jest to stosunkowo późny dodatek w moim życiu muzycznym. Przede wszystkim uważam siebie za wykonawcę. Natomiast wziąłem się za dyrygowanie głównie z tego powodu, że musiałem mieć jakąś kontrolę nad chórem. A w ogóle to wychodzę z założenia, że zwłaszcza przy mniejszych zespołach dyrygowanie jest zbędne. Dlatego też bardzo chętnie z tymi małymi ansamblami grywam jako solista. Natomiast jeśli chodzi o sonaty triowe, swego czasu przygotowaliśmy dla BBC 51 programów z taką cichą nadzieją, że uda nam się podnieść prestiż tego rodzaju dzieł muzycznych, co najmniej do poziomu kwartetu smyczkowego. I chyba nie do końca nam się to udało. Jestem w połowie praktykiem, w połowie teoretykiem. Jedną nogą akademikiem, drugą wykonawcą. Studiowałem filozofię klasyczną w Cambridge. Według mnie to połączenie teorii z praktyką jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A tę moją pisarską część życia rozpocząłem od książki pod tytułem Muzyka Kotka, która była poświęcona kwestii patronatu, jaki rodzina królewska i szlachta roztaczały nad muzykami. Potem była książka o Händlu, Haydnie, potem było sporo mniejszych rzeczy poświęconych wyrginalistom, kompozytorom piszącym na instrumenty klawiszowe. W tej chwili pracuję nad książką poświęconą Leopoldowi Kożeluchowi, czeskiemu kompozytorowi. Piszę na temat Arona Coplanda i jego Wiosny w Apalachach. I na koniec jeszcze pracuję nad książką zupełnie niepoświęconą muzyce, odbiegającą od głównego nurtu moich zainteresowań. Ale to jest drobiazg dość istotny, ponieważ wszyscy o tym wiedzą, wszyscy się udzielają, ale nie ma na ten temat żadnej literatury źródłowej. To rzecz o historii pikników. W księgarniach nie ma właściwie książki na ten temat. Jeśli chodzi o ścisłość, to pierwszym utworem, jaki dyrygowałem, była właśnie kompozycja Igora Strawińskiego. Miałem wtedy 16 lat i w ten sposób zaczęło się moje muzyczne życie. Także wbrew pozorom wcale nie zacząłem od muzyki dawnej. Większość ludzi kojarzy mnie z muzyką dawną, z zespołem Early Music Consort, Academy of Ancient Music, a to dlatego, że z nimi nagrałem większość płyt dla wytwórni Decca. Ale rozpocząłem moją karierę od znacznie późniejszej muzyki. Trudno też mówić o zdradzeniu jakiegoś rodzaju muzyki, ponieważ cała przesiąknięta jest jednakową filozofią. Albo się ufa kompozytorowi i zapisowi nutowemu, albo nie, albo się go ignoruje. w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Christophera Hoguda słuchaliśmy fragmentu Symfonii Wojskowej Józefa Haydna. A teraz wędrujemy na wybrzeże. Konrad Mielnik.
Kwiecień w Trójmieście to przede wszystkim Gdański Festiwal Muzyczny. Mówiłem już wcześniej o tym, co będzie. Teraz powiem tylko, że wszystko właściwie przebiegło zgodnie z planem i można mówić o sukcesie. Nie tylko artystycznym. Znakomita frekwencja potwierdziła potrzebę istnienia tego typu imprez i to jest w tym wszystkim tym razem najistotniejsze. Kilka dni po zakończeniu festiwalu doszło do kolejnej w tym roku premiery w Operze Bałtyckiej. Była to Salome Ryszarda Strausa. Historia tego dzieła w Operze Bałtyckiej jest mniej więcej tak samo długa jak historia Marka Weissa na stanowisku dyrektora tej sceny, czyli sięga roku 2008. Pierwsze podejście zakończyło się wersją koncertową, którą wykonano w kościele świętego Jana. Drugie po prostu odwołaniem. Za każdym razem powód takiego, a nie innego rozwiązania był niezwykle ważny. Najczęściej chodziło o pieniądze. Weiss twierdził, że ich nie dostał, ci co podobno dali, na przykład miasto Gdańsk, że jednak dostał. Tak czy inaczej kończyło się na gadaniu, w którym zresztą pan dyrektor jest mistrzem. Szczególnie jeśli chodzi o wmawianie niektórym dziennikarzom na przykład lub urzędnikom, że 2 i 2 niekoniecznie jest 4, ale może być na przykład 6. W Operze Bałtyckiej wszystko jest możliwe, tym bardziej, że zgodnie z rozpowszechnianą przez kierownictwo informacją, cytuję, jest to zdaniem BBC jeden z najlepszych, najbardziej interesujących teatrów operowych na świecie. No, może przesadziłem. Ostatnio słyszałem, że tylko w Europie. W każdym razie do premiery Salome w Gdańsku w końcu doszło, ale trudno i tym razem mówić o pełnej inscenizacji. Akcja toczy się w koncertowej rzeczywistości. Orkiestra gra na scenie, pośród niej znajdują się śpiewacy, Żydzi, Nazarejczycy. Główni bohaterowie natomiast opowiadają historię pięknej księżniczki tańczącej przed Herodem na proscenium, a symboliczna scenografia to głównie czarne tło i światła. Niewątpliwie ciekawym pomysłem Weissa jest rozdzielenie postaci Salome i proroka Jana na głos i ciało. Ma to z jednej strony pomóc w ukazaniu przepaści pomiędzy ideałem miłości i religijnego poświęcenia a doczesnością i przyziemnym rozumieniem człowieczych namiętności. Z drugiej zaś, jak czytamy w opisie, spowodować, żeby muzyka, najważniejszy nośnik emocji, nie doznała w tej realizacji żadnego ograniczenia. To ważne stwierdzenie, bo muzyka Straussa właśnie i momentami jej wykonanie to z pewnością największe atuty tej realizacji. Dobrze grająca orkiestra, którą poprowadził José María Florencio, sugestywne postaci Heroda i Herodiany stworzone przez Pawła Wundera i Annę Lubańską, no i wreszcie Salome. Śmiem twierdzić, że w tym przypadku można mówić o prawdziwej kreacji. Katarzyna Hołysz nie tylko bez najmniejszego wysiłku pokonała karkołomne niekiedy trudności techniczne tej partii, stworzyła postać pełną ekspresji, naturalną, po prostu prawdziwą. Te walory niestety jeszcze bardziej podkreślały ogromną dysproporcję pomiędzy głosem a ciałem Salome. Choreografia Izadory Weiss momentami nijak się miała do emocji zawartych w muzyce, a słynny taniec 7 zasłon... Franciszka Kierc wykonała wolę choreografa tak jak należało. Pytanie tylko, co z owej woli miało wynikać? Jedyny plus to brak dosłowności. Reszta sprawiała wrażenie, jakby ktoś miał kłopot z wypełnieniem ruchem i gestem 10 z górą minut muzyki. Podobno także u widza miało to wywołać erotyczne napięcie. No cóż, wywoływało, ale delikatnie rzecz ujmując, uśmiech na niejednej twarzy. Weiss pisze o Salome: ten tytuł jest jak szklana góra. Na szczycie ukryte cuda, ale dostać się tam jest prawie niemożliwe. Po Warszawie, Poznaniu, w Gdańsku próbuję dostać się tam po raz trzeci. Próbuję, bo z kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, ale bez tańca 7 zasłon jest to praktycznie niemożliwe. Może będzie 4. próba. Może, gdyż póki co mówi się coraz więcej o rodzinnym teatrze utrzymywanym z pieniędzy podatników. Teatrze funkcjonującym w zamkniętym i odległym od rzeczywistości świecie, w którym wszystko jest naj i któremu się wszystko należy.
Dwa 23 koncerty w 13 miastach śląskich złożyły się na 6. Międzynarodowy Festiwal imienia Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego. Z dyrektorem Adamem Wesołowskim rozmawia w Katowicach Stanisław Wiera.
Myśmy zainicjowali kilka lat temu, ażeby również i kultura łączyła nasz region. Stąd też pomysł na festiwal, ale również pomysł na sprzedaż kultury, bo chcemy, ażeby tenże festiwal był właśnie taką naszą wizytówką w Europie. W tym roku trudno nie ominąć kolejnej wielkiej rocznicy w historii muzyki, 200. rocznicy urodzin Franciszka Liszta, a oprócz tego, że wiemy, że był znakomitym kompozytorem, to również znakomity wirtuoz. W związku z tym w tym roku hasło bardzo proste, wielcy wirtuozi.
I może najbliżej oddaję to hasło recital Kevina Kennera.
Tytuł koncertu Chopin Liszt 2010-11, gdzie mamy właśnie przejście z twórczości Chopina poprzez opracowania listowskie kompozycji Fryderyka Chopina, aż po kompozycję Liszta. Więc cały ten koncert nadaje nam ton dla całego festiwalu. Staramy się, ażeby muzyka dawna była faktycznie muzyką dominującą na festiwalu. Handel in Italy, projekt, który po raz pierwszy zaprezentowany jest w Polsce. A warto tutaj też dodać, że mamy odnosik do patrona naszego festiwalu, gdyż Gorczycki nazywany jest polskim Handlem. W związku z tym zaprosiliśmy już po raz drugi na festiwal Emmę Kirby, której towarzyszy znakomity zespół London Baroque. Koncert, na którym prezentowane są kantaty włoskie i właśnie przez tych wykonawców uznaje się, iż te właśnie kantaty włoskie są wzorem nagrań na świecie. Specjalnie stworzony na festiwal najnowszy projekt Marcina Wyrostka z orkiestrą kameralną miasta Tych Auxo pod batutą Marka Mosia. Projekt pod tytułem 8 pór roku. 4 pór roku Antonio Vivaldiego i 4 pór roku Astora Piazzoli. I właśnie obie kompozycje zostały specjalnie zaadoptowane na ten skład, czyli orkiestrę smyczkową z akordeonem.
Z dużym zainteresowaniem przyjąłem wykonanie rekwiem Maurice Dufle.
Kompozycja niezwykle rzadko prezentowana, w szczególności w Polsce, i uważam, że nawet mogę śmiało powiedzieć, że jest to duży błąd. Przepiękny utwór, piękne odzwierciedlenie chorału gregoriańskiego. Maurice Dufle, oczywiście znakomity wirtuoz organów, ale jak potwierdzają również jego partytury, znakomity kompozytor.
I też to wykonanie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem.
Dokładnie tak. Publiczność na stojąco oklaskiwała wykonanie na koncercie w Bazylice w Piekarach Śląskich.
Festiwal wpisuje się także Opera Śląska, która zaproponowała w tym roku Aidę w reżyserii Wiesława Ochmana.
Opera Śląska, będąc współorganizatorem całego festiwalu, rokrocznie stara się prezentować wybitne dzieła w nietypowych ujęciach.
Pan również ma swój autorski projekt tutaj.
Specjalnie na festiwal zamówiliśmy opracowanie 5. symfonii Ludwika van Beethovena na chór puzonowy.
Oczywiście swój akcent miał też patron imprezy.
2 specjalne koncerty. 1 koncert jako cykl spotkań z pieśnią sakralną Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego oraz jego przewspaniała msza paschalna, która specjalnie została ujęta w liturgię w niedzielę wielkanocną.
Festiwal zamyka koncert Leszka Murgera z Śląską Orkiestrą Kameralną.
Staramy się, ażeby koncert finałowy był takim koncertem faktycznie gdzieś podsumowującym, może troszkę z przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o repertuar, ale jednocześnie dającym inspirację do kolejnej edycji. W tym roku Leszek Murger specjalnie na festiwal przygotował koncert fortepianowy Henryka Mikołaja Góreckiego. To też pierwsza część tego koncertu to stricte muzyka klasyczna, a druga część to jego miniatury jazzowe. Thank you.
Swoją wersję szopenowskiego Mazurka grał Leszek Możdżar. A teraz powracamy na wybrzeże. Z boliwijską pianistką Mariellą Aparicio, zaproszoną do Koszalina przez Rubena Silvę, rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Tak, jestem tu pierwszy raz i właściwie jestem zafascynowana waszym krajem. Bardzo się cieszę, że dyrektor Ruben Silva mnie zaprosił. Czy pani przyjazd do Polski wiąże się tylko z tym jednym koncertem w Koszalinie, czy być może będzie tych koncertów więcej? Czy cieszę się, że przyjechała pani do Polski przede wszystkim dlatego, że jest to kraj Fryderyka Chopina? To jest postać dla pianistów niezwykle ważna.
Claro que sí, definitivamente creo que el compositor.
Faktycznie, dla wszystkich pianistów Chopin jest jednym z najważniejszych kompozytorów i dlatego cieszę się, że jestem w jego kraju. Żałuję, że nie mogę grać koncertu Emo Chopina, który mam w swoim repertuarze, ale wybrałam inny, także bardzo piękny, koncert G-dur Ravela. Jakie jeszcze inne koncerty ma pani w swoim repertuarze?
El concierto... Opus 18 numer 2 de Rachmaninov.
Dużo koncertów. Oprócz Ravela, także drugi koncert Rachmaninowa, koncerty Bacha, Mozarta, Mendelssohna, różnych kompozytorów boliwijskich. Niestety przyjechałam tylko na jeden koncert do Koszalina, do Polski, ale mam nadzieję, że tych koncertów będzie więcej w przyszłości. Ruben Silva.
Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zaprosiłem właśnie panią Marianelę, dlatego że jest znakomitą pianistką i mam nadzieję, że uda mi się zaprosić ją częściej do Polski i jeszcze oprócz tego chciałbym zachęcić i kolegów, dyrygentów do tego, żeby ją zaprosić i żeby mogła właśnie przyjechać na turnę do Polski, ewentualnie jeszcze do Europy w przyszłości.
Czy gra pani przede wszystkim koncerty z orkiestrą, czy też wykonuje pani recitale solowe? Najbardziej lubię grać jako solistka z towarzyszeniem orkiestry. Jest to dla mnie najbardziej kompletna muzyka, ale oprócz tego gram dużo muzyki kameralnej, na przykład z koncertmistrzem orkiestry z Buenos Aires w Argentynie i w innych składach kameralnych.
Acompañada con todos los instrumentos. La verdad es que es una últimamente he tocado mucho más como solista de orquestas.
Jak się rozpoczęła pani przygoda z muzyką? Bo w Polsce bardzo często tak jest, że to rodzice zaprowadzają małe dzieci do szkoły i mówią, teraz będziesz się uczył. Czy w Ameryce Południowej jest podobnie? Czy też pani pochodzi z rodziny muzyków i to było jakby takie naturalne pójście w stronę muzyki na fortepian?
Sí, definitivamente la influencia que uno recibe de los padres es super importante.
Oczywiście rodzice na początku są bardzo ważni i na mnie ich wpływ również był bardzo istotny. Mój ojciec śpiewał, był bardzo muzykalny. Któregoś roku zażyczyłam sobie od świętego Mikołaja fortepian. Więc rodzice na początku kupili mi bardziej zabawkę niż instrument, ale jak zauważyli, że traktuję to bardzo poważnie, to rzeczywiście wkrótce w domu pojawiło się pianino, a ja zaczęłam uczyć się w szkole muzycznej. Ukończyła pani Akademię Muzyczną w Boliwii, studiowała także we Francji i w innych państwach. Czy to były takie stacjonarne jakby studia, czy też lekcje, kursy mistrzowskie?
Bardzo
bym chciała mieszkać w Europie, tak jak Ruben Silva, bo tu jest więcej możliwości dla muzyków, więcej się dzieje niż w Boliwii. Bardzo dyrektorowi zazdroszczę. A studiowałam przede wszystkim w Argentynie. We Francji uczyłam się na różnych kursach, występowałam na wielu festiwalach, podobnie jak w Hawanie na Kubie, gdzie studiowałam u bardzo dobrej profesorki, która była szefową katedry Akademii Muzycznej w Hawanie.
Antonio de Racco, que es realmente una de las pasiones más grandes en mi vida, ¿no?
Pani także zajmuje się pedagogiką?
Sí, soy profesora de piano, pero trato de ser la menos.
Owszem, uczę. Jestem nauczycielką, ale nie chcę i nie poświęcam za dużo czasu moim uczniom. Chcę rozwijać się na razie sama jako pianistka i kameralistka. A także jako mama, bo mam dwójkę dzieci, młodsze ma 9 miesięcy.
Mariela Aparicio wzbudziła uznanie interpretacją koncertu G-dur Maurice'a Ravela, fragmentem z cyklu Miroir kompozytora w wykonaniu Kevina Kennera. Żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.